Gość po ósmej.
Witam Państwa i witam mojego gościa, którym jest Mariusz Gębski, ordynator oddziału internistycznego i covidowego w Szpitalu Powiatowym w Wieluniu. Dzień dobry.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, jak wygląda sytuacja na oddziale, którym pan kieruje?
Czy oddział już jest od półtora miesiąca funkcjonuje u nas i generalnie od samego początku obserwujemy praktycznie 100% obłożenie. To jest na takiej zasadzie, że co wypiszemy, zaraz na to miejsce są już rezerwacje, już są pacjenci kierowani, także czy koordynator wojewódzki, tak, czy tutaj sąsiednie szpitale do nas dzwonią i zaraz na to miejsce następny pacjent.
Czy odmiana Delta sieje prawdziwe spustoszenie, jak twierdzą niektórzy lekarze?
Sieje. Jest zupełnie, jest troszkę inaczej z tego względu, że są ludzie zaszczepieni, więc no niestety to jest sieje ta Delta, ale wśród niezaszczepionych. I tutaj rzeczywiście czasami przebiegi są dramatyczne.
No właśnie, gdy odczuwamy dolegliwości, to wielu z nas czeka myśląc, że to albo grypa, albo samo przejdzie, szczególnie ludzie młodsi, a potem jest już często za późno.
Znaczy tak, to potwierdzam, że osoby młodsze najczęściej to czekają zbyt długo, bo u osób starszych, to, które są też mają wielochorobowość, to no taka, tak jak każda infekcja zaostrza te choroby współistniejące, to oni często nawet wcześniej trafiają z powodu tych chorób współistniejących, czasami u nich przy okazji wychodzi antygen tak dodatni czy PCR. Natomiast to jest takie rzeczywiście no dosyć charakterystyczne, że osoby młodsze czekają. Oni też chyba nie pulsoksymetrów nie mają, bo ta choroba jest zdradliwa niestety i bardzo często jest tak, że właśnie mają jakieś objawy typu tam nie wiem, kaszel, a to dopiero jak się pojawia duszność, mierzą saturację. Czasami może być tak, że przy takich właśnie pierwszych symptomach już saturacja może być obniżona i oni tego nie odczuwają i to jest właśnie w tym najbardziej niebezpieczne.
Czyli taki pulsoksymetr dzisiaj powinien być niezbędnym elementem, wyposażeniem apteczki domowej, tak jest. A jaki jest przekrój wieku, jeśli chodzi o pacjentów?
A przeróżny. To są osoby, najmłodszy na razie pacjent tutaj, z tego co pamiętam, to miał chyba 30 lat, oczywiście niezaszczepiony. I to jest najmłodsza na razie ofiara, tak? Tutaj, no może nie na naszym oddziale, bo był przeniesiony na oddział intensywnej terapii. Natomiast no, są przeróżni. Są no właśnie niezaszczepieni młodzi ludzie bez chorób, są tacy. Nie trafił nam się jeszcze chyba tutaj nikt, kto był zaszczepiony bez chorób. Osoby zaszczepione, rzeczywiście zupełnie inaczej ten przebieg u nich wygląda, no bo osoby niezaszczepione, jak przyjeżdżają, to jest kwestia czasami nawet kilkunastu godzin, że się bardzo dramatycznie potrafią nagle tak pogorszyć, dochodzi do zatrzymania krążenia. Natomiast osoby zaszczepione to też jest... Bywają te ciężkie przebiegi, ale u nich to jakoś to się przedłuża, lepiej się, w sensie takim w cudzysłowie, lepiej się leczą, tak?
Ale te osoby mają zazwyczaj choroby współistniejące, o czym pan wcześniej mówił, czyli na przykład krążeniowe, onkologiczne.
Tak. To jest prawda i nawet tak takie osoby umierają, bo będą takie osoby umierać no, z racji chorób innych. No, COVID czasami u nich jest tylko jakby taką chorobą dodatkową. Wiele razy się też zdarzało, że osoby właśnie zaszczepione to z dobrymi saturacjami, ale musiały być położone, odizolowane od wiadomo od innych pacjentów ze względu na to, że no miały zaostrzenie chorób współistniejących, a COVID był u nich dodatkiem. Właśnie to zaszczepienie ich w pewnym sensie chroniło, tak?
Wczoraj tych zachorowań było trochę mniej, 17 tysięcy. Czy to już pana zdaniem kulminacja czwartej fali?
Ciężko powiedzieć, bo niestety to zbieramy teraz żniwo z tych sprzed dwóch tygodni. To tak jak pan powiedział wcześniej, osoby czekają długo, męczą się, tak, i dopiero po tygodniu, po dwóch tygodniach trafiają, więc no myślę, że szczyt był około tygodnia, dwóch tygodni, więc dopiero myślę, że jeszcze w tydzień, dwa tygodnie to tak oczekuję, że będzie no duży napór, tak, na oddział.
Bo ta czwarta fala zaczęła się na wschodzie Polski, z tego co zauważyliśmy teraz w tych szpitalach powoli łóżka są zwalniane, więc wygląda na to, że także w centrum Polski za tydzień, dwa, być może w okresie świątecznym te wolne miejsca w szpitalach, między innymi w Wieluniu, się pojawią.
No też tak liczymy, bo to jest rzeczywiście na obrotach 100% cały czas pracujemy, bo naprawdę nie ma takiej sytuacji, się sporadycznie zdarzają, żeby łóżko stało wolne.
Czy pana zdaniem będzie i piąta, i szósta, i siódma fala? Trudne pytanie.
Ja jestem od leczenia, nie od przewidywania.
No wiem, ale już pan od dłuższego czasu obserwuje walkę z COVID-em. Wiadomo, że w okresie letnim tych zachorowań praktycznie nie ma w naszym kraju.
To się zgadza, tak.
Pojawiają się właśnie w okresie jesienno-zimowym. I w związku z tym, czy może być taka sytuacja, mimo zaszczepienia na przykład 80% populacji, że te fale wrócą, że to się stanie, koronawirus stanie się chorobą sezonową? Czy już jest może?
Jest taka opcja, no tak jak każdą chorobą górnych dróg oddechowych, no bo zawsze jest tak, że i przed pandemią też obserwowaliśmy przecież w okresie zimowym i letnim taką wzmożoną zachorowalność. Wtedy interny zawsze były oblegane z powodu właśnie takich infekcji, bo one też ludzie na przykład leczyli się w domu na grypę, potem trafiali, bo doszło do niewydolności serca, tak, jakichś powikłań, także to zawsze było, tylko że nigdy nie na taką skalę jak teraz.
No właśnie, wspomniał pan o tych powikłaniach. Ich jest sporo. Ludzie do tej pory leczą się. Ci, którzy chorowali na przykład na początku epidemii, do dzisiaj się leczą.
Znaczy, to zależy, jaki był przebieg, bo są pacjenci, którzy, no jeżeli na przykład byli na respiratorze, no to oni bardzo długo dochodzą do siebie. Natomiast są też tacy, którzy no całe szczęście nie trafili na respirator, ale też wymagają takiego praktycznie od początku uczenia się wszystkiego, bo oni jak leżą miesiąc czy półtora w łóżku, no to wiadomo, mięśnie są osłabione, więc zaczyna się chodzenie, to każdy krok to jest tak jak dla nich to też taki no, potężny wysiłek, no bo płuca jeszcze nie są na tyle wydolne. Są różne powikłania, bardziej tak jak na przykład w tej chwili obserwuję dużo z takich neurologicznych. Mam pacjentów, którzy trochę tracą kontakt z rzeczywistością. U takich młodszych to można nazwać mgłą covidową, natomiast u tych starszych, no zdumiewające, bo przychodzą ludzie w pełni świadomi, a potem no, stają się takimi neurologicznymi warzywkami, tak, bo oni tracą kontakt z rzeczywistością, no, i są w ogóle bez kontaktu, tak? Tak COVID w tym momencie działa też na układ nerwowy.
A z czego wynika fakt, że na zachodzie jest mniej zgonów? Z tego, że więcej osób jest zaszczepionych?
Też, dlatego że jeżeli jest tam 80% zaszczepionych, poza tym też tam dużo się testuje, a poza tym no, mają też no, dużo większą możliwość służba zdrowia, jest więcej lekarzy, także no, przede wszystkim no, u nas to się głównie interniści zajmują. Przede wszystkim, tak, dużo internist, no, wielu na internach jest sporo, że są potworzone te oddziały covidowe. No, myślę, że to jest no, główna przyczyna. No, przede wszystkim większy dostęp do opieki zdrowotnej, tak.
A propos szczepień, czy jest pan za obowiązkowymi szczepieniami?
Znaczy, biorąc pod uwagę to, jak co się dzieje, jak jest duży napór, ile jest osób niezaszczepionych, którzy trafiają, którzy zajmują łóżka niestety innym, to jestem jak najbardziej.
Czy osoby, które już były zaszczepione dwiema dawkami, powinny przyjąć trzecią? Czy to pomoże?
Wydaje się, że tak, bo osoby, nawet są, trafiają się osoby, które... No podam przykład pacjenta, który chorował na COVID gdzieś na wiosnę i nie zaszczepił się, bo twierdził, że skoro chorował, no tego nic nie będzie. No niestety trafił i miał saturację w granicach tam 70%, czyli jednak przechorowanie przy kolejnych mutacjach widać nie daje takiej ochrony, tym bardziej no po trzeciej dawce w tej chwili. Powiem szczerze, to się może jedna osoba trafiła, która kompletnie była bezobjawowa, ale właśnie choroby współistniejące spowodowały, że trafił na oddział. Także myślę, że powinny.
Przed epidemią często słowo saturacja pojawiało się przede wszystkim w filmach i niewiele osób wiedziało, o co chodzi. Dzisiaj w zasadzie powinniśmy wszyscy wiedzieć, że ta saturacja to jest dotlenienie organizmu, prawda? Ilość tlenu we krwi i chodzi o to, że powinna być na poziomie 98-99%, tak?
Znaczy 95 i powyżej, to jest prawidłowa. Natomiast to też nie do końca, bo są choroby, które powodują, że ludzie na stałe mają taką saturację obniżoną. Więc no, ale to jest, mówię, to jest bardzo minimalna grupa ludzi. to są choroby takie siedmiorzowe płuc, które no, czasami powodują obniżenie, ale no, COVID zdecydowanie obniża i tutaj się naprawdę będziemy na to zastanawiać nawet, czy, z czego to wynika, bo ludzie są czasami zdziwieni, to wiele razy to się podkreślali, że im nic nie jest, a im nie czują duszności, a saturację mają na poziomie no, 70 i 60 się zdarzało i oni nie odczuwali kompletnie duszności.
Pytałem pana o piątą i szóstą falę, to na koniec chciałem zapytać o to, czy pana zdaniem, oczywiście nie jest pan epidemiologiem, ale w Europie tych zaszczepionych osób jest sporo, w Polsce 60%, we Francji chyba ponad 80%, ale w Afryce tylko 8%, w samej Republice Południowej Afryki 25%, a stamtąd pochodzi kolejny koronawirus, jego odmiana, czyli Omikron. Czy pana zdaniem fakt, że w tych biedniejszych państwach mało osób jest zaszczepionych, może wpłynąć na to, że ta pandemia się wydłuży?
Znaczy, być może, że się pojawi taki wariant, no, który będzie jeszcze bardziej zaraźliwy, to pewnie tak. Natomiast no, w Afryce trzeba patrzeć pod innym względem na to, że tam jest społeczeństwo dużo młodsze. Tam jednak no, nie dożywają takich sędziwych lat ludzie, no to jest niestety Afryka, tak? I też no, nie są tak mobilni ludzie z Afryki, jak tutaj nasze społeczeństwa, tak, to zachodnie, tak, czy Ameryka, czy Azja, czy tutaj Europa. No, ciężko prorokować, tak? No nie wiemy, a może się pojawi tam właśnie taki wariant, który będzie już niegroźny, tak? Będzie mocno zaraźliwy, będzie wywołał u nas taką infekcję kataralną, a nie będzie powodował hospitalizacji i oby do tego szło.
I można powiedzieć, że zakończy epidemię.
Dokładnie.
Dziękuję bardzo. Mariusz Gębski, ordynator oddziału internistycznego i covidowego w szpitalu powiatowym w Wieluniu, był naszym gościem.